Amen. Chwała Bogu, bracia, siostry, witajcie. Chwała Panu. Amen. Coś, co myślałem, że jak tak chłodno jest, to się bardziej będziemy ruszać wszyscy, co? Okej. Dobrze, słuchajcie, ten miesiąc, który się rozpoczął niedawno, styczeń, nowy rok, chcielibyśmy, żeby był miesiącem takiego przełomu, mobilizacji na cały następny rok, w związku z tym szczególnie dwa wydarzenia będą miały miejsce tutaj istotne w naszym życiu zborowym i duchowym, to znaczy będzie tydzień postu i modlitwy, zakończony potem drugim wydarzeniem, specjalnym nabożeństwem wizji, które będziemy mieli w Centrum Kultury i Sztuki. I chciałbym, kochani, przez trzy najbliższe okazje czy niedzielę podzielić się z wami kolejno pewnym poselstwem, a chcę zacząć dzisiaj od tego, że będę mówił na temat postu, dlatego że ten tydzień nazwaliśmy tygodniem postu i modlitwy. Cieszycie się, że taki temat? Aha, dobrze. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: dlaczego powinieneś pościć? A więc po pierwsze dlatego, że Chrystus tego oczekuje. Ten tydzień postu i modlitwy właśnie tak został nazwany. Nie modlitwy i postu, tylko postu i modlitwy, dlatego że post umożliwia takie szczególnie zaangażowanie się w modlitwę. Jezus powiedział kiedyś, pamiętacie, w Ewangelii Mateusza 6 rozdziale, w wersecie 16 i 18, gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaź głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Te słowa Chrystusa są poprzedzone też słowami o jałmużnie i o modlitwie w ogóle. I na tej samej zasadzie są wypowiedziane, że nie masz być jako, że nie masz wynosić swojej pobożności przez ludzi, nie dawać jałmużny w ten sposób i nie modlić się w ten sposób i nie pościć w ten sposób, tylko w ukryciu, skromnie i tak dalej, żeby Bóg to widział, Bóg da odpłatę. Ale to, co ja chcę wam, na waszą uwagę zwrócić na to, na co, to to, że Jezus, dla Jezusa to jest oczywiste, że post i modlitwa jest regularnym elementem duchowego życia. Tak jak modlisz się, czy modlimy się codziennie, czy regularnie, tak powinniśmy pościć regularnie na tej samej zasadzie. Oczywiście nie pościć codziennie, bo długo by to nie potrwało, ale regularnie, co jakiś czas powinniśmy, tak jak regularnie się modlimy, regularnie pościć. To, z tego tekstu to wynika oczywista rzecz, że Jezus tak zakładał. W innym miejscu powiada, kiedy zarzucano Jego uczniom, że nie poszczą w tym momencie, kiedy On był na ziemi, mówi, czy mogą goście weselni się smucić, mówi, dopóki jest z nimi oblubieniec, miał na myśli siebie. Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy co? Pościć będą. Czyli to jest normalna praktyka, ten czas, kiedy uczniowie nie pościli, czy nie poświęcali się postom jakoś w szczególny sposób, to był wyjątkowy czas. Jezus mówi, że po Jego odejściu to będzie normalna procedura, czy normalna praktyka, żeby pościć. I zwróćcie uwagę też, że te słowa są skierowane do wszystkich uczniów. To nie było skierowane tylko do apostołów. Jezus mówi te słowa w Ewangelii jako zasady ogólnej pobożności czy duchowości dla wszystkich skierowana, więc jest to skierowane do każdego z nas. To nie jest dla kogoś, kto szczególną służbę ma jakąś i tak dalej, ale to jest normalna praktyka duchowego życia, normalny środek łaski, taki jak modlitwa, taki jak rozważanie pisma, tak samo i post, żeby pościć. Dalej czytamy, czy możemy zauważyć, że w pierwotnym kościele właśnie tak postępowano. Była to stała praktyka. Na różne sposoby to można wykazać, na przykład z Dziejów Apostolskich, z tekstu 13 rozdziału, wersety od 1 do 4. Tam czytamy, że w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, macie to? Gdy odprawiali służbę pańską i pościli, czyli w jaki sposób sprawowanie służby pańskiej jest przeniknięte, czy powinno być przeplecione postami, czy postem. Wtedy rzekł im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, co? Znowu mamy to. Po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, a więc widzimy, że jakby w trakcie tej posługi, służby w zborze przywódcy modlili się. Tak, było to naturalne, że pośród postów i modlitwy, tam w innym miejscu jest powiedziane, apostoł Paweł kieruje do jednego ze swoich uczniów takie zalecenia, żeby ustanawiać starszych po miastach i tak dalej, i jest powiedziane tam w pewnym momencie, że wśród postów ich ustanowili, tak, że poszcząc się, modląc się, poustanawiali starszych. Dlaczego obecnie post się tak rzadko praktykuje? Myślę, że dlatego, że to, że post ma złe konotacje, złe skojarzenia są z jakimś średniowiecznym ascetyzmem, legalistycznymi praktykami, które miały jakiś taki nieciekawy charakter, biczowaniem się i tak dalej. Gdzieś to jest w jednej paczce, miał taki charakter, post był prowadzony w takim duchu, przed którym ostrzegał apostoł Paweł w liście do Kolosan, w 2 rozdziale 18 wersecie do 23, żeby nikt was nie potępiał, mówi, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o panowanie zmysłów. Krótko mówiąc, apostoł Paweł mówi, że są pewne praktyki, które mają tylko pozór mądrości, jakieś ascetyczne praktyki, które nazwał poniżaniem siebie, umartwianiem się w jakiś niewłaściwy sposób, które tenże pozór zachowują, ale żadnej duchowej wartości nie mają, nie są w stanie zmienić duchowej rzeczywistości, jest to coś powierzchownego i przed tym mamy się wystrzegać, tak? Myślę, że współcześnie może być nawet obawa taka, że ktoś popadnie w jakiś fanatyzm, jeszcze tam będzie pościł, sobie zaszkodzi i pójdzie fama na całe miasto, że tutaj głodzą czy coś i tak dalej. To może być kojarzone z fanatyzmem, ze skrajnością. I oczywiście druga jakby cały obszar, który jakby nie sprzyja temu, żeby post się rozwinął, to to, że my lubimy jeść, prawda? Nie lubimy się zapierać samych siebie i idzie to pod prąd takiemu współczesnemu hedonizmowi, takiemu używaniu sasa i pasa, jak to tam było za króla sasa, tak? Jedz, używaj, popuszczaj pasa. No cóż, dzisiaj w Polsce nikt z głodu nie umrze. To jest ostatnia rzecz, która się może zdarzyć. Ludzie z przejedzenia umierają, z otyłości i tak dalej. Więc idzie to pod prąd obecnemu jakiemuś takiemu duchowi podejściu. To wszystko może zrodzić uprzedzenia, tak, że ta oczywista prawda, którą jeśli się czyta Biblię, to ją widać, w ogóle jest ignorowana i jej nie praktykujemy. Widać, post jest ważną częścią duchowego życia, a jednak gdzieś to ciągle umyka właśnie z tych powodów, o których mówię. A więc pierwsza rzecz, dlaczego powinieneś pościć, ponieważ to powinien być stały element twojego duchowego życia i Chrystus tego oczekuje, czy jakby nakazuje, czy pokazuje nam, że tak powinno być. Po drugie, post łamie cielesność. A, co to jest cielesność? Posłuchajcie tego. Co to jest cielesność? To jest postawa, która sprowadza całe życie człowieka do potrzeb biologicznych z całkowitym pominięciem duchowej sfery. To jest cielesność. Jeszcze raz to powiem. To jest postawa sprowadzająca całe życie człowieka do potrzeb biologicznych z całkowitym pominięciem duchowej sfery. Jakby człowiek nie różnił się niczym od zwierzęcia. Taki sposób życia, taka postawa, taki sposób, taka filozofia życia, czy podejście do życia, to jest cielesność. To zwykle prowadzi prędzej czy później do utraty kontroli nad niektórymi z tych pragnień. Na przykład przejawem cielesności jest obżarstwo, tak? Brak umiarkowania w jedzeniu. Na przykład w sytuacji, kiedy jemy nie z potrzeby, ale głównie dla przyjemności. Przyjemność powinna być powiązana z jedzeniem. Jak czasami ja już mam dosyć i mi wciskają tam gdzieś, jak jestem w gościnie, mówię, że jedzenie powinno wiązać się z przyjemnością, ja już się męczę. Ale jest odwrotnie. Pewna osoba kiedyś do mnie podeszła, niewierząca, i mówi, ja nie mam żadnych przyjemności w życiu. Jednym z nielicznych to jest jedzenie. Jest otyła. Tak? I w pewnym momencie ludzie tracą kontrolę nad tym pragnieniem, które nie jest złe. Przecież no, trzeba jeść, tak? Ale kiedy, tak jak w innym miejscu Słowo Boże mówi, że ich Bogiem jest co? Brzuch, tak? Brzuch. To znaczy, że w pewnym momencie stracili kontrolę nad tym pragnieniem i ono przerodziło się w coś grzesznego. Dobre pragnienie przerodziło się w coś grzesznego. Dlaczego? Dlatego, że całe życie człowieka jest sprowadzone do tego wymiaru, że jedzenie zaczyna być tak ważną sprawą, że zaczyna dominować, bo jest, nie ma żadnych innych głębszych wartości czy jakiegokolwiek duchowego wymiaru i te podstawowe biologiczne jakieś potrzeby urastają do istoty rzeczy. No cóż, każdy lubi coś zjeść dobrego i tak dalej, ale czasami, kiedy słyszę kogoś, kto ciągle opowiada o jedzeniu, tak? Jezus mówi, że mamy, że tego poganie szukają, że my nie mamy być tego rodzaju ludźmi, że życie to coś więcej niż pokarm, Jezus mówi w pewnym momencie, to coś więcej niż pokarm, tak? W związku z tym nie możemy sprowadzić swojego życia do tego, tak jak Jezus mówi, co będziemy jeść, co się ubierzemy i tak dalej, jak zwierzę, tak? Gdzie, w jakiej norze zamieszka, czy mu będzie ciepło, z kim spłodzi potomstwo i jak się naje, tak? Nie można życia sprowadzić do tego wymiaru, bo to jest życie cielesne, a więc wtedy cielesność polega na tym, że te apetyty, te pragnienia zaczynają dominować i wieść, górować nad człowiekiem, określają jego życie, zaczynają go prowadzić i często traci się nad nimi kontrolę, dlatego że one zajmują zbyt centralne miejsce w naszym życiu. Na czym polega niedojrzałość, kochani, w ogóle? Na nieumiejętności powściągania albo wytyczania granic tym pragnieniom. Skądinąd dobrym. Na przykład odpowiedzialność i pracowitość w zabezpieczaniu środków materialnych może się przerodzić w miłość do pieniędzy, która jest korzeniem wszelkiego zła, więc w pewnym momencie można utracić kontrolę nad tym, tak? Położyć w tym zbyt wielką nadzieję, bo mamy zbyt spłaszczony obraz życia, właśnie cielesny, sprowadzony tylko do tego biologicznego utrzymania się na powierzchni do życia i zatracenia tego ważniejszego czy głębszego wymiaru życia. Na tym polega cielesność. I jeszcze raz to powiem, nie aby ciało i te pragnienia były złe. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ale jeśli nie mają granic, mogą owładnąć człowiekiem, tak że on staje się niewolnikiem. Na tym właśnie polegał błąd tych ascetów średniowiecznych, że oni uznali ciało za coś złego, biczowali się, karali swoje ciało, tak jakby ono było jakimś wrogiem. Ciało nie jest niczym złym, jest dobrym, Bóg je stworzył i te pragnienia nie są złe, one są dobre, ale jeżeli tylko do tego się ograniczamy, to jest złe. I to nazywamy cielesnością, a więc to jest ważne, żeby to uchwycić, dlatego w liście do Galacjan apostoł Paweł opowiada tak, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A więc to nie jest tak, że ciało jest samo z siebie przeciwnikiem Ducha Świętego, tak? Tylko ten sposób życia, kiedy ciało jest wszystkim, jest przeciwne życiu z Duchem Świętym, tak? Rozumiecie, no? Macie to? Więc to jest bardzo ważne rozróżnienie. Kiedy człowiek żyje tylko dla ciała, to jest cielesność. Nie ma tych wyższych pragnień, które daje Duch Święty i wtedy one właśnie mogą zdominować życie człowieka. Dlatego apostoł Paweł powiada, że jeśli według ciała żyć będziecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. List do Rzymian, 8 rozdział, 13 werset. A więc nie chodzi o umartwianie ciała na poziomie ciała i katowanie się odmawianiem sobie na przykład pokarmu. To nie jest post, to jest głodówka. To nie jest post, to jest głodówka. Niektórzy poszczą dla jakichś tam, znaczy głodzą się dla jakichś, no, celów, tak, aż można popaść w anoreksję, ale to nie ma nic wspólnego z postem. Jeszcze raz zacytuję ostatni werset z listu do Kolosan, z drugiego rozdziału, 23 werset. To ma pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi w poniżaniu samego siebie, umartwianiu ciała, ale nie ma żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Tak? A więc nie chodzi o umartwianie, katowanie ciała na poziomie ciała, tylko chodzi o ujarzmienie ciała poprzez wpływ ducha, tak? Czym poddajemy się duchowi. Post nie jest karaniem ciała lub próbą ujarzmiania jego pragnień, ale poddanie się wyższym duchowym pragnieniom i celom. Post jest powstrzymaniem swoich biologicznych potrzeb na jakiś czas dla wyższego duchowego celu. Post nie jest celem sam w sobie, ani żadną zasługą przed Bogiem. Jest środkiem łaski, takim samym jak modlitwa i Pismo Święte. Dlatego post prawie zawsze łączy się w Biblii z modlitwą. Dlaczego? Dlatego, że pościmy po to, aby się modlić. Tak? Nie pościmy dla samego poszczenia, tylko pościmy, żeby się modlić. Post pomaga złamać dominację takiego stylu życia, czy właśnie tej roli cielesności, kiedy ona zaczyna dominować, wiecie, od wygodnictwa do lenistwa, do obiadania się, do gapienia się w telewizor, na Facebooku i tak dalej, poprzez różne pragnienia, które zaczynają się rozbudzać w niewłaściwym stopniu, bo nie ma żadnych granic tego, tak? Żadnej samodyscypliny, bo nie ma motywacji, nie ma tego duchowego wymiaru, nie ma duchowego życia, nie ma wyższych wartości i tak dalej. Kiedy ktoś utraci kontrolę nad jakimiś pragnieniami cielesnymi, to może być nad sferą seksualną, nad jedzeniem, nad czymkolwiek, tak? To post wprowadzając dyscyplinę i samozaparcie w jednej sferze życia oddziaływa na inne i pomaga wyznaczyć granice, żeby się pozbyć na przykład jakichś nałogów. I to jest coś, co łamie jarzmo. Często post jest tego rodzaju uniżeniem się i wyznaczeniem granic daleko bardziej, rodzajem samozaparcia, które przynosi błogosławieństwo i wpływa też na inne dziedziny życia. Wiecie, jest tak, w obie strony to działa. Jeżeli stracimy kontrolę nad jakąś sferą swojego życia, to się przelewa do innych sfer. I odwrotnie, jeśli odzyskamy albo zdyscyplinujemy się pod prowadzeniem Ducha Świętego w jakiejś sferze, to przelewa się na inne. Jeśli ktoś regularnie pości, to prawdopodobnie odzyska prędzej czy później kontrolę nad każdym pragnieniem swojego ciała, nad którym dzisiaj może tę kontrolę utracił. Najprostsza rzecz jest taka, że jeśli na przykład ktoś stracił czy ma niski poziom, nazwijmy to, samodyscypliny, to wprowadzenie jakiejkolwiek elementu dyscypliny w jednym miejscu zaprowadza porządek, czy przelewa się na inne sfery życia. Na przykład, jeżeli ktoś ma zwyczaj, nie wiem, buty zrzucać, wiecie, tam jak wchodzi do domu, jak zacznie je ustawiać regularnie i tak dalej, to wprowadza element dyscypliny do jego życia. To może się przelać na inne jego sfery. Jeżeli ktoś się ciągle spóźnia, jeżeli postanowi skończyć z tym, to w jego życiu pojawi się nowy element dyscypliny, który przeleje się na inne sfery, gdzie wtedy na przykład będzie to oddziaływało w podobny sposób na rzeczy, na które świadomie nie decydował się, że chce je ograniczyć, czy jakieś granice wytyczyć. A więc to jest bardzo ważne. I odwrotnie, jeżeli się rozpuścimy, jak dziadowski bicz w jakiejś jednej sferze, to w takim razie wtedy jest nam trudno w jakiejkolwiek, czy w wielu innych, czy w niektórych dziedzinach zachować dyscyplinę. A więc jeśli na przykład ktoś postanowi, że przestanie się spóźniać, okaże się, że w jakimś momencie też jest łatwiej mu zdyscyplinować się z jedzeniem, nie obiadać się, tak? Dlatego, że wprowadza w ogóle jakiś element samodyscypliny do swojego życia, szczególnie jeśli to jest pod prowadzeniem Ducha Świętego. Post jest na tyle duchowy, na ile to samozaparcie ma wyższy duchowy cel, taki cel, jakim jest przybliżenie się do Boga. A po trzecie, dlaczego powinieneś pościć? Bo to pogłębia i oczyszcza motywację. Post musi być dobrowolny. Musi być osobisty, podjęty z właściwej motywacji. Niedobrowolny post jakby z niewłaściwej motywacji jest męczarnią, jest bezskuteczny. Nie wiem, jak wiecie, tak jak niektórzy tam, jeden brat opowiadał, że do 12 czekał przy lodówce, bo kiedy się post skończył i ciach,
To nie jest ten post. Wiecie, słyszałem o tym, że jak jest ten wielki post Ramadan, to on się pości do zmierzchu, a w nocy wszyscy się objadają. I więcej jedzą niż normalnie, kiedy postu nie ma. Tak? Więc nie o to chodzi. Tak? Post powinien być dobrowolny z inspiracji Bożej, tak, że ja wiem, po co ja poszczę, że to nie jest sztuka dla sztuki albo cel sam w sobie, tak jak nie modlę się po to, żeby się tylko modlić, ale w jakimś celu. Tak jak czytam Pismo Święte, nie żeby po prostu przeczytać coś, ale żeby Słowo Boże do mnie doszło. Tak samo poszczę, aby się modlić, aby się przybliżyć do Boga. Są różne motywacje, powody właściwe i są niewłaściwe. Na przykład, jeśli komuś na czymś bardzo zależy i postanawia, że będzie się modlił, będzie pościł tak długo, aż Bóg odpowie. Zdarzyło wam się coś takiego? Coś tak bardzo chcieć, ja pamiętam, miałem jeden taki, coś tak powiem, nie, ja muszę to mieć, musi to się wydarzyć, ja będę pościł, choćby miał paść. I będę tak długo pościł, jak Bóg odpowie. Ale to nie jest post, to jest strajk głodowy. To jest strajk głodowy. To nie jest modlitwa, to jest szantaż. A więc nie na tym post polega. Kiedy pościsz, musisz sprawdzić swoją motywację, albo kiedy pościsz, możesz sprawdzić swoją motywację, dlatego że to postawi ci wyzwania i będziesz musiał się zapytać, czemu ja to robię, bo w imię czego ja się katuję, tak? Że odmawiam sobie, powiedzmy, posiłku. Tak jak kiedyś po górach chodziłem tam, pojechałem na obóz tam dla towarzystwa i ciągali mnie po górach. Ja mówię, przecież ja tego nie muszę robić, dlaczego ja to robię, ja się tu męczę, tak? No, ale ponieważ dla towarzystwa pojechałem, no to już tak chodziłem, sapałem tam, wiecie, pod nami występował, a to po trzech, czterech dniach nagle poczułem, mi się nogi wzmocniły. Mówię, o, czekaj, ty, teraz dobrze, jak sprężynki takie, teraz zaczyna mi się to podobać, te piękne widoki, więc to się zmieniło. Ale kiedy pościmy, kiedy podejmujemy jakiś wysiłek, kiedy jakiś element samozaparcia jest, kiedy on nam stawia wyzwania, kiedy chcemy się w nim utrzymać przez jakiś czas, to w pewnym momencie pojawia się co i raz pytanie, dlaczego to robisz? Po co to jest, tak? Dlatego, że to jest, no jest jakieś wyzwanie. Dlaczego ci zależy, albo na czym ci zależy? Czasami się okazuje wtedy, że zależy nam mniej, niż myśleliśmy, że nam zależy. Załóżmy, chcemy się o coś modlić, tak bardzo tego chcemy, żeby to się wydarzyło, żeby Bóg zadziałał i tak dalej, ale kiedy zaczynamy pościć, nie jesteśmy w stanie się tym utrzymać i okazuje się, że nasza motywacja jest wcale płytka i wcale aż nam na tym nie zależy. Tak, oszukujemy samych siebie, nam się wydaje, że nam bardzo zależy, a wcale tak nie zależy. Piotrze, czy mnie miłujesz? Piotr usłyszał pytanie raz, drugi, trzeci, żeby się głębiej zastanowił, tak? Musiał się zastanowić nad swoją motywacją, na tym, co w jego sercu faktycznie jest. Pamiętacie tę sytuację z życia Jezusa, kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, wrócił do uczniów, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 40-41 werset, i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Co oni robili? Spali. Spali w jednym miejscu, Biblia mówi, ze smutku. Zmęczeni byli, wymęczeni tym stresem i tak dalej. Spali, zamiast się modlić. Jezus prosił, żeby się modlili. Jezus mówi, jednej godzinie nie mogliście czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, albowiem wprawdzie duch jest ochotny, ale ciało mdłe. A więc znowu to jest jakiś element samozaparcia, na których apostołów nie było stać. Jezus mówi, że to jest droga do popadnięcia w pokuszenie. A więc jeśli jest kompletny brak dyscypliny, samozaparcia jakiegokolwiek w duchowym celu, to jesteśmy słabi duchowo. Przychodzą pokusy, którym nie jesteśmy w stanie się oprzeć, to ciało jest mdłe. Tak? Post pokazuje, czy nam zależy na czymś bardziej niż nawet na czymś tak ważnym jak jedzenie. Tak? No każdy z nas lubi przyjść do kuchni, coś. Zresztą w ogóle taki styl niektórzy mają, ja na przykład miewam. Co chwilę tam coś podjada się, tak? Bo podjadanie czy jedzenie jest przyjemne, a tu nagle nie. Nie można, nie wolno, nie chcesz, ponoć i tak dalej. W związku z tym post pokazuje, czy nam na czymś bardzo zależy na tyle, żeby się powstrzymać od tego, co jest tak podstawową potrzebą. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmobilizować się do tego, żeby pościć, to znaczy, że nam na niczym nie zależy, tak bardzo jak na naszej cielesnej przyjemności. Nie jesteśmy w stanie z niej zrezygnować. Natomiast kiedy pościmy, sami sobie pokazujemy, czy udowadniamy i jesteśmy przed Bogiem w takiej pozycji, że pokazujemy rzeczywiście, że nam na czymś tak bardzo zależy, że jest to ważniejsze na krótką metę nawet od tego, czy będziemy jedli, tak? A dyskomfort, który doświadczamy, kiedy wiecie, ten głód się tam domaga z siecie, to jest ciągły taki przypominać, słuchaj, jest coś ważniejszego. Zależy ci na czymś, chciałeś się modlić o coś ważnego i wytrwać w tym, tak? W związku z tym trzymaj się tego, a jeśli nie, to dlaczego nie możesz? Na ile ci na tym zależy, na ile to jest ważne? Czy zdarzyło wam się kiedyś zapomnieć o jedzeniu? Zapamiętać się w jakiejś działalności, gdzieś robić coś do tego stopnia, byliście zaabsorbowani, że zapomnieliście o jedzeniu? Komuś się coś takiego zdarzyło? Tylko trzy osoby tylko, dobrze. Mnie się zdarzyło, że się czymś tak zająłem, że zapomniałem o jedzeniu. I to jest podobna zasada, że jeśli nam na czymś bardzo zależy, coś jest dla nas tak fascynujące, pasjonujące, w tym przypadku to, co się wydarzy duchowo i co Bóg uczyni poprzez to, kiedy będziemy się intensywnie modlić i jakby podkreślamy to, czy tworzymy taką przestrzeń przez post, to kiedy tego wyglądamy, jesteśmy w stanie pościć. W Księdze Zachariasza, 7 rozdziale, 4, 5 werset, czytamy takie słowa. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Powiedziałem całemu ludowi i kraju i kapłanom, jeśli pościliście i pokutowaliście w 5. i 7. miesiącu i to w ciągu 70 lat, to czy pościliście dla mnie? To jest mowa o motywacji do postu. Bóg pyta, czy pościliście dla mnie. A więc bardzo ważna jest ta motywacja, jaka nami kieruje, czy rzeczywiście pościmy ze względu na Boga, czy nasza motywacja w poście jest czysta, bo jeśli jest czysta, jest właściwa, to nie będziemy mieli trudności z tym i ten duchowy cel się zrealizuje, to błogosławieństwo przyjdzie. Jezus na samym początku te teksty, które czytałem, właśnie o tym mówił, o motywacji do dawania jałmużny, do modlitwy w ogóle i do postu, tak, żeby nie obnosić się z tym, ale praktykować to dyskretnie, tak, żeby nie pokazywać tego ludziom, żeby się pochwalać, już w ogóle postem. Ile ty pościłeś najwięcej, bracie? No ja 3 dni, a ty? O ja kiedyś 7 pościłem, a nawet dłużej i tak dalej. I jest taka pokusa, żeby o tym rozprawiać w ten sposób, kto ile pościł, no bo to jednak wymaga jakiegoś samozaparcia, to może wskazywać na jakieś tu, nie wiem, nadgorliwość i tak dalej, on jest takim gorliwym, lepszym chrześcijaninem i tak dalej, bo on tak i dyskretnie tylko tak wymieni tą liczbę, żeby na kimś zrobić wrażenie, tak? Oczywiście wy nie macie z tym problemu, ja muszę się pilnować, tak? Dobrze. A więc bardzo ważna jest motywacja. Jednym z najbardziej takich obszernych rozdziałów, które mówi o poście, to jest 58 rozdział Księgi Izajasza. I tam jest właśnie mowa właśnie o skuteczności postu i o motywacji, która powinna jemu przyświecać. Posłuchajcie, to jest kilkanaście wersetów, one brzmią w ten sposób. Izraelici mówią, Izajasz to przekazuje, że zwracają się do Boga w modlitwie z taką pretensją. Mieli pretensję do Boga. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich robotników. Bóg od razu odpowiada, tak? Może to nie była odpowiedź, którą oni się spodziewali. Oto, gdy pościcie, kłócicie się i wspieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pośćcie tak, jak się pości, aby był wysłuchany wasz głos na wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w ur i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym ja mam upodobanie, że rozwiązuje się bezprawne więzy, że zrywa się powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz chleb swój z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie tylną Twoją strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usunie spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch jak południe. I Pan będzie stale Cię prowadził, nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeśli powstrzymasz nogę swoją od bezstrzeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz Go nie odbywając w tym dniu podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz rozkoszywał się Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to wyrzekły. A więc najprościej mówiąc tutaj, Izajasz powiada, że post nie ma sensu, jeśli nie jest ku uświęceniu, jeśli nie jest po to, żeby szukać Boga, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że my nie będziemy szukali Go szczerze, a chcemy z Nim załatwić jakiś biznes i uważamy, że to jest cena, którą trzeba zapłacić, a wtedy Bóg na to odpowie. Post tutaj widzimy jest uniżeniem się przed Bogiem. Właśnie w kierunku tego, aby przybliżyć się do Boga, żeby się uświęcać, to jest główny cel. Post jest uniżaniem się przed Bogiem. Pokora, kochani, jest korzeniem uświęcenia, czy fundamentem uświęcenia. Tak jak pycha jest źródłem innych grzechów. Wiele, czy większość grzechów rodzi się z innych grzechów. I pycha jakby wydaje liczne potomstwo. Jeżeli człowiek jest pyszny, to wprowadza, łatwo jest w jego sercu się pojawi zgorzknienie, pojawi się legalizm, pojawią się kłótnie, spory i tak dalej, a jeśli człowiek jest pokorny, jeśli się uniża przed Bogiem, Bóg może w jego sercu działać, tak jak Biblia powiada, gdyż pysznym Bóg się sprzeciwia, a pokornym co? Łaskę daje, tak? W związku z tym, Księga Ezdrasza powiada w pewnym momencie, zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Znacie też te słowa, które mówią o ukurzeniu się przed Bogiem, słynny werset z drugiej księgi Kronik, 7 rozdziału 14 wersetu, gdzie Słowo Boże mówi, że ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będą się modlić, szukać oblicza mojego, odwrócą się od swoich złych dróg, a wtedy to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzech i ich ziemię uzdrowię. Tak? A więc motywacją do postu powinna być to, że chcemy się przybliżyć do Boga, pościmy na Jego chwałę, aby się modlić w sposób, który bardziej skoncentrowany, zaangażowany niż kiedykolwiek i po to, aby się uświęcać, aby oddać Bogu chwałę i żeby przebadać swoje serce, bo ukorzyć się też znaczy czy uniżyć. Jest to powiązane często z pokutą i żałobą, z badaniem swojego serca, grzeszności swojej, słabości i ze smuceniem się. Jezus używa tych terminów zamiennie, powiada tam już w tym cytowanym wcześniej wersecie, czy goście weselni mogą się smucić, tak, dopóki jest ulubieniec, jednak gdy go zabiorą, czy zostanie im zabrany, wtedy posić będą, czyli smucić się będą, tak, czyli post też zawiera z reguły element uniżenia się pokuty, badania swojego serca w tym kierunku uświęcenia, czyli to jest ten negatywny aspekt, a z drugiej strony pozytywny jest taki, aby napełnić się Duchem Świętym bardziej niż kiedykolwiek. Uniżenie w naturalny sposób przeradza się w pokutę i skruchę. Pokuta oznacza głęboki namysł, że ja się zatrzymam, niektórzy myślą, pokuta to jest po prostu odwrócenie się od grzechów, nie. Pokuta to jest głęboki namysł, opamiętajcie się, albo pokutujcie, to jest zastanówcie się, co robicie. Bo często ludzie nie zmieniają swojego zachowania, dlatego że się nie zastanawiają nad tym, powierzchownie podejdą. podchodzą do tego, tak? A więc, żeby pokutować ze swoich grzechów skutecznie, że tak powiem, trzeba głęboko wejrzeć w siebie, tak jak ten młodzieniec, tak, marnotrawny syn, kiedy już był przy tym koricie świńskim, właśnie mówi, jene, co ja tutaj robię, nie? Wreszcie do niego dotarło. Do tej pory do niego nie docierało, tak? Przetracił, stracił pieniądze wszystkie, opuścili go przyjaciele i jeszcze nie dotarło do niego. Ani na tym etapie, ani na tym, że robi coś źle. Był głodny, jeszcze nie do niego nie dotarło. Poszedł do pracy, tak, przy tych świniach. I dla Hebrajczyka to było poniżenie, bo świnia była nieczystym zwierzęciem. Jeszcze do niego nie dotarło. Dopiero kiedy zapragnął się nażreć tego samego, co świnie z koryta, ten mówi, Jane, chyba za daleko. Wreszcie przyszła refleksja, wreszcie przyszło upamiętanie, wymuszone na nim przez okoliczności. Mógł się sam wcześniej zastanowić na samym początku, jak przyszedł mu pomysł, żeby od ojca wziąć pieniądze, swój dział i pomaszerować świat. Tam powinien się zastanowić, tak? A on zastanowił się dopiero, kiedy został do tego przymuszony. I wtedy czytamy, że wejrzał w siebie. Wejrzał w siebie i opamiętał się, tak? Mówi, co ja tutaj robię? Co się w moim życiu dzieje? Dlaczego nie ma żadnej zmiany? Dlaczego toleruję taki grzech? Dlaczego ograniczam swoje życie w ten sposób, chociaż wiem, że Bóg mógłby mnie używać w potężny sposób? Muszę się upamiętać. A żeby się upamiętać, trzeba się zatrzymać. A żeby się zatrzymać, trzeba przestać robić to, co normalnie wszystko robimy, z tej rutyny wyjść. A najbardziej jakby takim mocnym zatrzymaniem się jest wyjście z najbardziej podstawowej rutyny. Jakiej rutyny? Codziennego jedzenia. Chyba wszyscy jemy codziennie, tak? Jeżeli przestajemy jeść codziennie, to jest duża zmiana. To jest duża zmiana, to jest duże wybicie się z rutyny. Jest wielka szansa, że w tym kontekście, w tym duchowym, w tej atmosferze postu jesteśmy w stanie zastanowić się głębiej nad tym, jak nasze życie wygląda. Więc to oznacza głęboki namysł, pójście w tym kierunku, odwrócenia się też od grzechu. Kiedy modlimy się, Bóg nam pokazuje nasze grzechy, kiedy pokutujemy z nich, przepraszamy Boga, modlimy się nie tylko za swoje, ale nawet za grzechy naszych bliskich, naszej rodziny, zboru, miasta, kraju. Pamiętacie modlitwę Nehemiasza, kiedy usłyszał o rozbitych murach niewypalonych i tak dalej, Jerozolimy, popadł w wielką taką rozpacz, depresję prawie i zaczął prosić i modlić się. I modlił się, Boże, zaczął od tego, Ty widzisz nas i tak dalej, spójrz na te grzechy wszystkie, prosisz o przebaczenie i tak dalej. Dopiero wtedy był w stanie dalej się modlić, żeby Bóg rozwiązał ten problem tych murów. Tak? A więc tak jak osobista odnowa nie jest możliwa bez żalu za grzechy, tak czasami nie jest możliwe, żeby przyszło przebudzenie i odnowa społeczna, że tak powiem, jeśli nie czujemy się zawstydzeni, że chwała Boża i Bóg, Jego majestat jest obrażany przez ludzi tu w mieście. Powinno być i jest nam wtedy przykro, że ci ludzie Bogu sprawiają przykrość właśnie. Tak jakby, nie wiem, komuś bliskiemu nam, ludzie tutaj robili w mieście, nie wiem, chodzili i jakoś odnosili się źle, bylibyśmy oburzeni. Załóżmy, że rodzic ma dziecko z zespołem Downa, ktoś się śmieje i tak dalej, jest mu przykro, prawda? Jest oburzony takim zachowaniem. I my tak samo powinniśmy być oburzeni, jeśli ludzie lekceważą Boga, traktują Go obojętnie, bądź bluźnią Mu, żyją w grzechu i tak dalej, sprawiają Bogu ból i serca i w jaki sposób to nas powinno boleć, tak? Wielokrotnie było tak, że w tych krajach, gdzie Ewangelia do dużej części społeczeństwa docierała, były takie sytuacje, kiedy dany naród znalazł się w jakiejś wielkiej trudności, to król ogłaszał narodowy post. Cały naród pościł, oczywiście, no nie wszyscy faktycznie to robili, ale taki duch dominował, taka postawa. Na przykład w czasie II wojny światowej król Wielkiej Brytanii ogłosił post w czasie II wojny światowej, kiedy już wisiało na włosku utrata niepodległości za czasów Wesleya, kiedy groziła im inwazja francuska, bardzo silnych wojsk i tak dalej, pościli, modlili się, Bóg to w jakiś sposób wysłuchał. A więc jest też element w poście takiego głębszego poświęcenia się Bogu, tak jak Jezus na pustyni, pamiętacie. Wrócił wtedy w mocy Ducha Świętego. Kiedy nastąpiło oddzielenie do służby Pawła i Barnaby pośród postów i modlitwy, tak? I kończąc, chcę powiedzieć tak, post musi być zgodny z wolą Bożą, zainicjowany przez Niego, czy musimy to od Niego odebrać. Bóg nam to pokazuje przez okoliczności nieraz, na przykład zboże kiedy powinien być post ogłoszony? No najczęściej wtedy, kiedy widzimy oznaki duchowego marazmu, które nie mijają, tak? Kiedy widzimy, letniość dominuje w Kościele, kiedy wdzierają się grzechy, kiedy wierzący upadają w grzechy takie, których kiedyś nie było, że mało kto się nawraca, i ludzie odchodzą od Boga, nie ma gorliwości i tak dalej, to jest czas, żeby modlić się, pościć, żeby wołać do Boga, żeby to jarzmo zostało złamane, ta niemoc. A więc to musi być zgodne z okolicznościami, to musi być coś, co Bóg włoży w nasze serce, czasami nas przywódcy wzywają do tego. I kochani, ja bym chciał was właśnie zachęcić do tego, żebyśmy pościli w ten tydzień, nie dlatego, że ogłosiliśmy tydzień jakieś tam modlitwy, bo w zeszłym roku tak robiliśmy to i teraz. Nie chciałbym, żebyśmy do tego tak podeszli. To jest szansa dla nas wszystkich, żebyśmy się uniżyli jako Kościół wszyscy razem. Jeśli tylko to macie w sercu, nie dlatego, że ktoś prosił, bo to nie o to chodzi, to nic nie da, żebyśmy wyszli z tego marazmu, w którym jesteśmy, bo my jesteśmy w takim miejscu. I jeśli dobrze i szczerze się przyjrzymy samym sobie, z całą wdzięcznością dla Boga odnośnie tego, co do tej pory w naszym życiu zrobił i tutaj w Kościele, to jesteśmy w takim miejscu, że jest właściwe dla nas, żeby się pościć, modlić. Nie jest właściwe teraz, żebyśmy celebrowali coś, jakieś święto, robili raczej odwrotnie, tak? Tym bardziej, że chcemy, żeby w następnym roku czy w okresie Bóg coś uczynił więcej, żebyśmy rzeczywiście oglądali Boże działanie, uświęcanie tutaj ludzi, rozwój Królestwa Bożego i zboru w jakiś sposób, którego teraz nie ma. Dlaczego nie ma? No dlatego, że jest grzech, dlatego, że jest niedowiarstwo, dlatego, że nie ma gorliwości, dlatego, że nie ma prawdziwej, głębokiej miłości do Boga. To są proste przeszkody i to czasami nie można złamać inaczej, jak tylko modląc się w bardziej zaangażowany sposób połączony z postem. Tak jak Jezus powiedział kiedyś, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, mówi o duchu, jak przez post i modlitwę, tak? W związku z tym zakończę cytatem, kilkoma wersetami z Księgi Joela, jeśli pozwolicie. Rozdział pierwszy, potem drugi, werset 14 najpierw. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Drugi rozdział 15, werset 18. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej komory, a oblubienica ze swojej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą przed przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, nie wystawiaj na hańbę swego dziedzictwa, aby poganie nie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzież jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. Dlatego, kochani, musimy się uniżyć przed Bogiem, dlatego że dominuje letniość, dziera się światowość, kompromisy, grzech, mamy niewiele nawróceń i nawet wierzący upadają, odchodzą. A najwyższy czas jest, żebyśmy się uniżyli. Kochani, jeśli tylko zdrowie Ci pozwala, bo można pościć, wiecie, jeden z, myślę, z cenniejszych postów to jest na przykład wszystkie ekrany sobie podarować, elektroniczne, przez cały tydzień, jeśli to tylko możliwe. Jeśli ktoś, komuś zdrowie nie pozwala, w jakikolwiek sposób uniżyć się przed Bogiem, zaprzeć się samego siebie. Być może, jeśli ktoś nie jest w stanie, czy nie jest właściwe dla niego, żeby cały tydzień pościł, chociaż do tego zachęcam, ja będę pościł cały tydzień i chcę, żeby, chciałbym wiedzieć, że nie jestem sam i że chcę szukać Boga w jakiś szczególny sposób przez ten tydzień, dlatego zapraszam was do tego, byśmy to zrobili wspólnie, żebyśmy szukali Boga wspólnie. Jeśli ktoś
z jakiegoś powodu no, jest to dla niego za duże wyzwanie, to może w następną środę już spróbować jeden dzień się, jeden dzień pościć, a potem wybrać kilka dni i pościć i modlić się. Wiecie, to stwarza dobre warunki do modlitwy na zasadzie takie, że mamy więcej czasu na modlitwę, nie siedzimy przy tych posiłkach i tak dalej. Więc jest cały kontekst, że można się lepiej modlić. Dlatego proszę Was i zachęcam, kochani, żebyśmy się modlili wspólnie. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, Ty widzisz, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ta sytuacja domaga się bardziej drastycznych środków, Panie, uniżenia się przed Tobą i gorliwszej modlitwy, Panie, szczerszej, głębszej, bardziej autentycznej, Panie. Chcemy przyjść i, Panie, wierzę, że jest właściwe dla nas, byśmy się modlili z postem, Panie, zaczynając, Panie, w poniedziałek, kiedy będziemy, zawiesimy wszystkie spotkania i będziemy się spotykać tutaj na modlitwie. Panie, modlę się, aby to nas przemieniło wszystkich, Panie, aby to sprawiło, że wyrwiemy się z pewnej niemożności, że Panie, wejdziemy na nowy poziom duchowego rozwoju, że przyjdzie uświęcenie, obecność Twoja w większej mierze niż do tej pory. Panie, że rzeczywiście nam zależy na tym, aby się do Ciebie przybliżyć i Tobie oddać cześć i chwałę, Panie, samemu doznać głębszej przemiany, Panie, abyśmy nie stali w miejscu osobiście, jako grupa, jako służba, jako zbór, Panie, i aby to miasto poznało Ciebie, abyś nie szydzili z nas poganie, mówiąc, gdzie jest Wasz Bóg, gdzie są świadectwa Jego chwały. Panie, nie chcemy być w poniżeniu tego rodzaju, ale żebyś Ty był wywyższony, uwielbiony, a Twój Kościół, Panie, cieszył się powagą, cieszył się autorytetem, Panie, żeby ludzie bali się grzeszyć w Jego obecności. Panie, o to Cię prosimy i wierzymy, że Ty możesz to zrobić, kiedy my uniżymy się i będziemy głośno wołać do Ciebie, Panie. Tak właśnie chcemy uczynić, prosimy Cię, abyś to błogosławił w imieniu Jezusa, a cały Kościół Boży na to powie Amen.